Za każdym razem, kiedy jestem proszony o głoszenie Słowa Bożego tak nagle, mam wielki dylemat, czy w ogóle głosić, czy mam tu wychodzić. I różne rozterki wtedy mam w sercu, bo może nie, może ktoś inny, kto miał czas na przygotowanie się takie dogłębne, takie teologiczne, takie fachowe, powinien tu stanąć i mówić. Ale tak z drugiej strony myślę, jeżeli mam Pana Boga w sercu swoim i Jezusa, który jest w moim sercu, który jest w moim życiu, wiem, że jest, wiem, że jest też w waszym życiu, to żadna taka sytuacja nie powinna raczej nas zaskoczyć. I słowo, które jest w moim sercu i które przeżywam, znajduje się w pierwszym liście Piotra. W pierwszym liście Piotra, właściwie jest to tylko jeden wiersz, ale jakże bogaty. I na tym jednym wierszu chciałbym oprzeć to, co powiem, chociaż niektórzy mówią, na jednym wierszu się nie opiera nauki. Ale ten wiersz jest tak dogłębny i tak ogromny, jeśli chodzi o znaczenie, że z całą powagą można oprzeć na nim to, co Bóg rzeczywiście chce nam dzisiaj przez ten fragment powiedzieć. 1 Piotra 4,12. Piotr apostoł powiedział takie słowa, napisał takie słowa. On pewnie niejednokrotnie wygłosił te słowa, kiedy głosił Słowo Boże w różnych miejscach. Gdy podróżował, zakładał zbory, umacniał braci, siostry, powiedział tak: najmilsi, nie dziwcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. Najmilsi, nie dziwcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. A wcześniej w pierwszym rozdziale napisał tak: weselcie się. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Apostoł powiada: nie dziwcie się. A my się często dziwimy, gdy spotyka nas coś trudnego. Gdy przychodzą problemy i kłopoty, my się dziwimy i mówimy: jak to, jakże tak może być, że my, chrześcijanie, poszliśmy za Jezusem, oddaliśmy swoje życie i nie tylko, a teraz musimy przeżywać rozmaite rozterki, trudności, problemy i tak dalej, i tak dalej. Apostoł powiada: nie dziwcie się, a więc nie dziwcie się, jest to część waszego normalnego, naturalnego, chrześcijańskiego życia. Kiedy przychodzą rozmaite problemy w naszym życiu, na ogół ludzie interpretują to w taki sposób. Jedni powiadają: Boga nie ma, dlatego są te problemy. Dlatego jest zło, jest cierpienie, dlatego że Boga nie ma. I tutaj oczywiście przytaczałem Holokaust, II wojnę światową, ludobójstwa. Gdyby był Bóg, to by nie pozwolił na to cierpienie. Więc prawdopodobnie Boga nie ma, dlatego cierpienie jest. Inni powiadają: no może jest Bóg, może jest Pan Bóg, może istnieje Pan Bóg, ale nie jest On taki miłosierny, taki miłujący, jak Biblia Go przedstawia. A niektórzy doszli do wniosku, że jest dwóch Bogów, że jest Bóg Starego Testamentu i Nowego Testamentu, że jest Bóg zły i Bóg dobry. Był taki człowiek, się nazywał Marcion w pierwszym kościele, gdzieś tam pod koniec II wieku, Marcion, który twierdził, że jest dwóch bogów. Jeden zły i okrutny, to jest Bóg Starego Testamentu, a drugi dobry, łaskawy, pełen miłosierdzia, to Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie. No i oczywiście ten zły Bóg, którego nazwał Demiurgiem, jest mocniejszym i on zwycięża tego dobrego Boga, dlatego mamy tyle zła na tej ziemi. No takie też wytłumaczenie odnośnie problemów i trudności i tego cierpienia, które jest, takie też było wytłumaczenie. Ale też inni powiadają: no jest Bóg i to jest dobry Bóg, jest miłosierny Bóg i On kocha człowieka i nie chciałby, żeby tak przez takie rzeczy przechodził człowiek. Chciałby zaoszczędzić mu tych wszystkich problemów i kłopotów, bólu i cierpienia, ale niestety On nie jest wszechmogący. Wielu filozofów miało z tym problem. Między innymi Sokrates, Heraklit. Nie mogli tak do końca uwierzyć w Pana Boga, bo mówili: no dobrze, jest Bóg, mądry Bóg, pełen miłości Bóg, ale nie wszechmogący. tak jak chrześcijanie go przedstawiają. Takie też wytłumaczenie niektórzy mieli. Bóg miłosierny, ale nie wszechmogący, nie posiadający wszelką władzę, dlatego przegrywa w walce z cierpieniem, ze złem. Jeszcze inne wytłumaczenia są. Dlaczego są problemy, dlaczego mamy kłopoty, dlaczego mamy ból i cierpienie? Powiadają ludzie, niektórzy, bo wiary nie mają, bo wiary nie masz, bo brakuje ci wiary. Dlatego przechodzisz przez choroby i przez cierpienia. Może to być prawdą, nie mówię, że nie, może to być prawdą, że komuś z nas brak wiary. Ale nie można tutaj wprowadzić żadnego automatyzmu i powiedzieć, że wszyscy, którzy przechodzą przez problemy, przechodzą je dlatego, że nie mają wiary. Jeszcze inni powiadają, przechodzimy przez problemy, przez cierpienia, choroby, smutki, dlatego że stoi za tym jakiś grzech, że to jest kara za grzech. I znowu powiadam, może tak być. Może tak być, że za tym, co przechodzimy, co nas spotyka, stoi jakiś nasz osobisty grzech, który się przyczynił do tego, albo jest to, co przechodzimy, jest skutkiem tego grzechu. I może tak być. Ale znowu nie ma w tym żadnego automatyzmu, jak niektórzy powiadają. Tak jak do Joba przychodzili i mówili mi, a może ty nie dziękujesz Bogu, a może ty niewystarczająco jesteś wdzięczny Bogu za to, a może ty to i tamto. I próbowali jakoś to zracjonalizować, to cierpienie, które działo się w życiu Joba. I wiemy, że okazało się to nieprawdą. Sam Pan Bóg powiedział, nie mówili prawdy o mnie. Ale niektórzy w kręgach chrześcijańskich właśnie chcą takich prostych odpowiedzi i wszystko chcą zautomatyzować do jednego worka, jakbyśmy to kolokwialnie powiedzieli, włożyć. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o takich trzech zasadniczych powodach, przyczynach tego, dlaczego przechodzimy przez tego typu rzeczy, przez różne niezwykłe rzeczy, jak tu powiada apostoł Piotr, które nas spotykają. Pierwszą rzecz znajdujemy w liście do Hebrajczyków, rozdziale 12. List do Hebrajczyków, rozdział 12. Tam jest mowa o bólu, tam jest mowa o karaniu. I pierwszy powód, dla którego Bóg dopuszcza cierpienie w naszym życiu, to, że chce nas uzdrowić. To, że chce nas wychować. To, że chce nas wyprostować. Nazwijmy to jednym słowem. Bóg dopuszcza cierpienie w naszym życiu. Różne rzeczy dziwne, które nas spotykają, po to, aby uzdrowić nas. W 12 rozdziale, 4 wierszu czytamy: wy nie oparliście się jeszcze aż do krwi w walce z grzechem. Na końcu tego fragmentu, tej perykopy, jakbyśmy to nazwali, czyli tego urywka, jest powiedziane: i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Nie będę czytał całego fragmentu teraz, bo nie ma na to za bardzo czasu, ale popatrzcie, zaczyna się ten fragment od grzechu, a kończy się też na grzechu. Zobaczcie. Wy nie oparliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. I powiada, i zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze, każdego syna, którego przyjmuje. Widzimy to? Dlatego, że Pan Bóg nas miłuje, dlatego nas chłoszcze. Dlatego, że chce oszczędzić nam problemów, dlatego nas chłoszcze. Dlatego, że chce nas wychować. Dlatego, że chce, byśmy uczestniczyli w Jego życiu. Dlatego nas chłoszcze. Wiecie, ja nie rozumiałem, dlaczego mój ojciec czasami lanie musiał mi sprawić. A było to dosyć często. I dzisiaj, kiedy tak sobie myślę, wtedy, kiedy on to robił, to zawsze mi się wydawało, że zawsze niesłusznie dostałem. Albo, że za mocno, albo niesprawiedliwie, albo, że kto inny powinien dostać. Albo jak wszyscy, cała piątka dostała naraz, to zawsze mówiliśmy, o, ja za mocno dostałem, on powinien więcej dostać. Nigdy mojemu tacie, mojej mamie, moim rodzicom nie oddaliśmy tej sprawiedliwości. I dzieciom tak trudno jest oddać tę sprawiedliwość rodzicom, kiedy oni żyją. Dopiero potem, kiedy ich nie ma. Kiedy zaczynamy myśleć o tym, rozważać, co by było, gdyby. A czasami trzeba powiedzieć, co by było, gdyby. Gdyby ojciec oszczędził rózgi, gdzie bym dzisiaj, w jakim miejscu bym się dzisiaj znajdował. Ale ja wiem, że moi rodzice mnie kochali. Dlatego czasami musieli użyć rózgi. Czy myślicie, że rodzicowi jest to łatwe? Dla rodzica, dla taty, dla mamy. Czy jest to łatwe? Kiedy ojciec czy matka widzą swoje dziecko uciekające sprzed oblicza Bożego, nieposłuszne, krnobne, i mówi, muszę coś z tym zrobić. Ból dotyka przede wszystkim jego serca. Kiedy musi użyć tej ostatecznej rzeczy, jaką jest kara, sprowadzenie do posłuszeństwa, to przede wszystkim ból dotyka ojca i matki. Najpierw oni cierpią. Czasami dzieciom się wydaje, że ojciec się wyżywa, matka się wyżywa, że wylewa gniew niesłusznie. Być może czasami pójdziemy za mocno w tym. Czasami może jest za dużo tego gniewu, ale najpierw jest ból. Najpierw jest rozdarcie serca. Jeżeli naprawdę kochamy swoje dzieci, jeżeli naprawdę chcemy oszczędzić im problemów w przyszłym życiu, to mamy wykonać swoją pracę, swój obowiązek. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Co się dzieje, kiedy nasi rodzice nas dyscyplinują? Co się dzieje, kiedy Pan Bóg nas dyscyplinuje? Tu jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Nazywa nas swoimi synami. On przyjmuje nas jako synów, jako córki. On mówi, jesteś mój, dlatego to robię. A jeśli by tego nie robił, to jasna rzecz, że wszystko mi jedno, możesz sobie robić, co chcesz. Możesz sobie iść, dokąd chcesz. Ja ciebie nie miłuję i mnie to nie interesuje. Ale Bóg nie tak postępuje. Dlatego, że chce. Dlatego, że nas dyscyplinuje. Dlatego, że czasami spotyka nas coś takiego. Bóg chce przez to powiedzieć, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy Jego synami, jesteśmy Jego córkami. Jakiś czas temu jeździliśmy do domu dziecka, było to pod Warszawą, i często mieliśmy okazję obserwować, jak zachowują się dzieci, odrzucone, porzucone, pozostawione, niemiłowane. To były dzieci porzucone przez rodziców, oddane do domu dziecka. Przechodziły traumę, zniekształcone pod względem psychologicznym, społecznym. I często obserwowaliśmy, jak się zachowują. Ich świat uległ w gruzach. Nie mieli kto by ich kochał. Była tam przemoc, była tam walka, okradali siebie, ciągłe jakieś bijatyki, jakieś gonitwy, nieszczerość, nieufność. Zadawaliśmy sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego te małe stworzenia coś takiego przechodzą? Dlaczego się tak zachowują? Dlatego, że nie mieli ojca, nie mieli matki, nie miał kto ich wychowywać, nie miał kto im okazać miłość. I zatracali się w tym życiu. A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Jeżeli my wzbraniamy się i atakujemy Pana Boga za to, że tak nam jest tutaj niedobrze, to co? To chcemy być dziećmi nieprawymi? Dlaczego nie cieszymy się z tego faktu, że mamy Ojca w niebie, który ciągle nas poprawia, naprawia, bo chce, abyśmy żyli. Jesteśmy teraz w Oświece i mamy grupę około 50 dzieci. Większość z nich to dzieci z trudnych miejsc. I też patrzymy, jak się zachowują. jest trochę bałaganu, jest trochę zamieszania. Patrzymy, jak niektóre dzieci nakładają sobie jedzenie. Nałoży sobie taki stuk jedzenia na stół, na talerz. Dlaczego tak? A może dlatego, że całe swoje życie nie dojadał. Wyrywają sobie talerze, łyżki, kubki. A dlaczego? Bo nikt ich tego nie nauczył, bo nikt ich nie wychował, bo nikt im nie pokazał, jak to powinno być. A my patrzymy się i dziwimy. I próbujemy być dla nich takimi opiekunami, wychowawcami i pokazać im, że jest inna droga, że można to inaczej zrobić. Nie wzbraniajmy się, jeżeli Pan Bóg nas wychowuje. Zauważcie, że ten fragment z Hebrajczyków 12:4 do 13, ja bym to nazwał proces uzdrowienia. My jak mówimy o uzdrowieniu, to myślimy tylko o uzdrowieniu fizycznym i to jest ważne. I modlimy się o to i doznajemy tego. Kiedy Pan Bóg zechce uzdrowić, uzdrawia i mnie niejednokrotnie uzdrowił. I moje dzieci uzdrawiał. I myślę, że każdy z was ma świadectwo. Ale to uzdrowienie Boże nie dotyczy przede wszystkim naszego ciała, ale naszego ducha. Dlatego, że 9 wiersz powiada, ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Po co Pan Bóg nas karze? Abyśmy żyli, abyśmy nie zginęli. Abyśmy nie zginęli wraz z tym światem, jak inny fragment powiada. Dlatego Ojciec nas wychowuje i dyscyplinuje, nasz Ojciec w niebie. I dlatego nasi ojcowie nas dyscyplinowali. I dlatego my jako ojcowie i matki robimy to wobec naszych dzieci. Bo chcemy, aby nasze dzieci żyły, aby nie zginęli. Ja dziękuję moim rodzicom, że chcieli, abym żył, abym nie umarł, nie zginął w tym świecie. I oni to robili wobec mnie. I zobaczcie, to jest kolejny dla mnie profit. To jest dla mnie profit, że ja mogę żyć. Oni to dla mnie robili. Bóg to dla nas robi. Nie tyle dla siebie, ale dla nas, abyśmy żyli. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra. Widzicie? Czasami myślimy, że Pan Bóg, niektórzy przedstawiają Pana Boga jako tego okrutnego, kogoś, kto znęca się nad ludźmi i siedzi sobie tam gdzieś w fotelu wygodnie, głaszcze się po długiej brodzie i myśli, jak tu zepsuć ludziom dobrą zabawę. Tak niektórzy przedstawiają Pana Boga, tak nie jest. On troszczy się, martwi się. 2 tygodnie temu mówiłem z tego miejsca, on płacze. On płacze często za nami, on boleje, a jego serce smutkiem się zanosi, tak jak powiada Izajasz i Jeremiasz. Jeśli nie usłuchacie, w ukryciu płakać będę. Pan Bóg często płacze nad nami, dlatego musi zastosować ten ostateczny środek. Dla naszego dobra, widzicie, pamiętam kiedy miałem 17-18 lat, rozpoczęły się wakacje, piękny czas, ładna pogoda. Wybraliśmy się z całą młodzieżą do Oćwieki. Obozy się zaczynały, wszyscy nasi znajomi, koledzy, koleżanki zjeżdżali się z całej Polski, ale będzie fajny czas, ale będzie obóz. Wzięliśmy gitary, pianino i wszystko inne, ale będziemy się cieszyć sobą. Na drugi dzień przyjeżdża mój tata do Oćwieki. Mówi, Daniel, jedziemy do pracy. Daniel, do pracy. A jak do pracy? Wakacje są. Jedziemy do pracy. Dom budujemy w Świeciu. Ja potrzebuję pomocników. Zbraniałem się, ale niestety wakacje poszły w plecy. Wybudowaliśmy ten dom. Ojciec mi tam zapłacił jakieś pieniążki, ale mogłem sobie kupić za to gitarę i tam jeszcze parę innych potrzebnych dla mnie rzeczy. Wiecie, i tak wtedy tak sobie myślałem, dlaczego on mi to robi? Nie myśleliście kiedyś tak, takimi kategoriami? Dlaczego on mi to robi? Nie wiem. Pojechaliśmy tam na tą budowę, ojciec mówi, widzisz tutaj, musimy ścianę postawić. Bierz, tutaj są pustaki, tu jest zaprawa, bierz kielnię i młotek i dawaj. A mówię, tato, ja nigdy tego nie robiłem. No to właśnie musisz kiedyś zacząć. I zacząłem murować tą ścianę i postawiłem tą ścianę, pierwszą w moim życiu. A potem były kolejne. I cały czas tak się zastanawiałem nad tym, po co to wszystko. Ale wiecie, w 2003 roku Stanęliśmy w sytuacji, ja i moja rodzina, że nie mieliśmy gdzie mieszkać. Mieliśmy jakieś tam pieniądze na kupno mieszkania, ale okazało się, że kiedy te mieszkanie można było już wykupić, to tych pieniążków było o wiele za mało i niestety nie było nas stać na kupno mieszkania. Ale miałem już tam działkę kupioną, coś już tam zaczęte. Mówię, no nic, trzeba rękawy zakasać. Brać kielnię, młotek, zaprawę, pustaki i do roboty, człowieku. I to Słowo Boże mówi, że On czyni to dla naszego dobra. Wiecie, kiedy postawiłem dom, kiedy zbudowałem własnymi rękoma, zalałem fundamenty, stropy, ściany, potem przyszli inni, pomogli trochę. I tak popatrzyłem na ten dom i mówię, tato, dziękuję Ci, że nauczyłeś mnie stawiać ściany. Gdzie ja bym dzisiaj był, gdybyś nie Ty i Twoja mądrość w tamtym czasie? Ale problem nasz polega na tym, że wtedy, kiedy przychodzi uczenie, dyscyplina, to nam się zawsze to nie podoba. Zawsze nam się to nie podoba, bo mamy przyjemniejsze rzeczy do zrobienia. Słowo Boże mówi, po co to jest? Abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Pan Bóg ma konkretny cel dla każdego z nas. Twoim i moim powołaniem jest świętość. To znaczy być podobnym do Jezusa Chrystusa. W Nim wybrał nas przed założeniem świata. Abyśmy byli jacy? Święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. List do Efezjan, 1:4. W Nim wybrał nas. Jesteś wybrany do świętości. A Rzymian 8:29? Tych, których przedtem znał, tych przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Twoje wybranie, moje wybranie, powołanie i przeznaczenie jest to, co tu jest napisane. Uczestniczyć w Jego świętości. A to nie dzieje się tak, jak niektórzy by chcieli. Pognąć jakąś pigułkę duchową i stać się świętym. To się nie dzieje tak. To się dzieje poprzez proces dojrzewania, duchowego dojrzewania, poprzez dyscyplinę, o której Słowo Boże tak wiele nam mówi. Dalej podasz, żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz jest bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości. Widzicie, ten owoc jest później. Ja nie rozumiałem przez jakiś czas, kiedy rodzice mnie dyscyplinowali, nie rozumiałem ich, dlaczego to robią. Czy nie można było to inaczej załatwić, a nie po prostu dostać dla niej i potem 3 dni piekło? Ale po czasie rozumiałem. Później, widzicie? Później dopiero widziałem owoce w swoim życiu. I te owoce, tak jak już wcześniej powiedziałem, rodzice nie spożywali tych owoców. Oni siali to. Oni tylko siali i ich to bolało, że musieli nas dyscyplinować i karcić. A te owoce teraz my spożywamy. Owoc, błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Zobaczcie, jak Słowo Boże jest proste. Jakaż tu filozofia jest, żeby tego nie zrozumieć. Ktoś sieje, ktoś trudzi się, ktoś pracuje nad tobą. Przychodzi ból, przychodzi stres czasami, ale owoc przychodzi później. Owoc tego Bożego, tej Bożej dyscypliny przychodzi później i czerpiemy z tego owocu. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Jaki jest efekt Bożej dyscypliny? Wiecie, kiedy nasze ręce opadają w słabości, kiedy nasze kolana się wyginają, czy teraz mieliśmy chłopca, który 3 dni temu grał w piłkę, graliśmy w piłkę, nagle upadł, skręcił sobie nogę, coś w kolanie mu się stało, ta noga mu się całkiem wykręciła. Musiała przyjechać karetka pogotowia, zabrali go do szpitala. Ale takie kolana często i my mamy, które się często nam wyginają, wyłamują. Ale po to jest to ćwiczenie ojcowskie, abyśmy mogli wzmocnić opadłe ręce i słabe, omdlałe kolana, abyśmy je mogli znowu wyprostować. Widzicie, dyscyplina jest po to, aby wyprostować to, co jest skrzywione. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło. Bóg nie chce, byśmy chodzili krętymi drogami, krzywymi drogami, ale byśmy wyprostowali swoje życie, aby nasze życie było proste. Tak jak życie Jezusa było proste. Paweł w 2 Koryntian 11, 3 napisał tak. Zabiegam o was, aby sprawić was jako oblubienicę czystą, przed jednym, tylko jednym mężem, powiada. I proszę Boga, aby nikt was nie odprowadził od prostoty, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Tamten fragment po polsku, w polskim przekładzie troszeczkę inaczej jest przetłumaczone. Ale to oryginalne słowo, aby nikt was nie odwiódł od prostoty, jaka była, jaka jest w Jezusie Chrystusie. I tej prostoty musimy się uczyć. I dyscyplina, jaką stosuje Pan Bóg nad nami, wobec nas. Celem tej dyscypliny jest to, by wyprostować nasze życie, nasze ścieżki, nasze chrome postępowanie, chore postępowanie, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. I teraz patrzcie, na końcu tego, po co to wszystko jest uzdrowienie? Aby to, co chore, to, co chrome, nie zboczyło, ale uzdrowione zostało. Zaczął ten fragment, tak jak powiedzieliśmy, o grzechu. Że się nie przeciwstawiliśmy do końca w walce przeciwko grzechowi. To grzech sprawia, że jesteśmy chorzy. Największą naszą chorobą jest grzech. Nawet nie rak i nie inne śmiertelne choroby, ale najgorszą śmiertelną chorobą jest grzech. Dlatego, że jeżeli to nas opanuje, to nas zeżre do końca i wrzuci na wieki wieków wieczną otchłań. I dlatego musi to być uzdrowione. I po to dyscyplina, po to miłość ojcowska, po to rózga, po to karcenie, po to właśnie różne sytuacje, trudności, cierpienia, ból. Abyś był uzdrowiony i abyś żył wiecznie. Po to. I to jest pierwszy powód, dla którego spotyka nas coś niezwykłego, mówi Piotr. Drugi powód znajduje się w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale. Drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy, w 8 wierszu czytamy tak, apostoł Paweł pisze tak. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, także nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Dlaczego te wszystkie trudności spotykały apostoła Pawła? Paweł odpowiada na to pytanie. Wiemy, że bardzo dużo trudności, trudnych chwil spotkało apostoła Pawła. I tutaj należy zadać pytanie, do jakiej sytuacji apostoł Paweł odnosi ten fragment, gdy mówi, że zwątpiliśmy o życiu naszym, że śmierć nasza była postanowiona. Do jakiej sytuacji odniósł? Kiedy czytamy o życiu Pawła, o służbie Pawła, było wiele sytuacji, w których apostoł Paweł znajdował już się właściwie w stanie śmierci. W 14 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy był w Listrze, Żydzi postanowili go ukamienować. I wiecie co? Oni to zrobili. Jest powiedziane, i ukamienowali Pawła. Ale to tylko dzięki Bożej łasce. Musiał się chyba cud stać, że on przeżył. Bo ukamienowanie było po to, żeby zabić. To była kara śmierci. Więc on otrzymał karę śmierci, ukamienowanie. I ukamienowali go. A więc był bliski śmierci. Jego śmierć była postanowiona. Czy do tej sytuacji odniósł? A być może do tej sytuacji, kiedy w 22 rozdziale 40 mężów hebrajskich, 40 Żydów, związało się przysięgą, że nic nie wezmą do ust swoich, ani kropelki wody. Widzicie? Ich gorliwość i zapał w tym? Jeśli nie zabiją Pawła. I on o tym wiedział, że jest 40 szaleńców, którzy teraz robią wszystko, żeby go dopaść i zamordować. A może Paweł odnosił do sytuacji, gdzie głosił Słowo Boże w Jerozolimie i nagle tłum, rozsieczony tłum wtargnął do świątyni, wywlekli Pawła, Słowo Boże mówi, i go chcieli zabić. Może do tej sytuacji. Jeśli to był tłum rozsieczony, to raczej nie ma ratunku. Jeżeli jest lincz, to raczej nie ma ratunku. Był bardzo bliski śmierci. A może do tej sytuacji, kiedy rozbił się okręt, kiedy nie było ratunku, kiedy burza szalała i to już kilka ładnych dni. 27 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. A Paweł powiada, dlaczego to się stało? Abyśmy nie polegali na sobie, ale na Bogu. I drugi powód, dla którego Pan Bóg dopuszcza problemy w naszym życiu, ból i cierpienie. Tym powodem jest to, że chce nauczyć nas ufności do Niego. Że chce wzmocnić naszą wiarę. Czasami nam się wydaje, że Boga nie potrzebujemy. Czasami nam się wydaje, że my sobie potrafimy poradzić bez Boga. Że są sytuacje, gdzie Bóg tutaj nie ma nic do powiedzenia. Ja byłem takim człowiekiem, wybaczcie, że się taki osobisty jestem, ale myślę, że Bóg może przemawiać przez nasze własne doświadczenia, przez nasze własne świadectwo i to jest największa rzecz, jakiej możemy doświadczyć, jeżeli Bóg to czyni w naszym życiu, w naszym osobistym życiu. No nie jest jakaś teoria. Byłem takim człowiekiem, że nic sobie z pewnych rzeczy nie robiłem. Zawsze nigdy nie miałem problemów z pieniędzmi jako młody człowiek, jako kawaler. Kiedy miałem 18 lat, tak jak mówię, nauczyłem już się murować, ojciec mnie nauczył murować, stawiać domy, więc z pieniędzmi nie miałem problemu. Już jako 18-letni chłopiec pracowałem zawodowo i zarabiałem na siebie. Nie miałem żony, nie miałem dzieci, więc miałem te pieniążki tylko prawie dla siebie. Wiecie, jak się ma żonę i dzieci, to już tych pieniędzy raczej nie ma. I tak myślałem, że przez własną mądrość, zdolność, spryt potrafię sobie poradzić w swoim życiu. No i rzeczywiście przez jakiś czas tak sobie myślałem, że Bóg tutaj jakoś niewiele ma tutaj do powiedzenia, skoro potrafię i to i tamto zrobić. I za granicę wyjeżdżałem i do Niemiec, i do Anglii, i tam zarabiałem pieniądze. Aż przyszła pewna mroczna noc, kiedy w 1987 roku wyjeżdżałem do Cambridge na studia i potrzebowałem trochę pieniążków na opłatę moich studiów tam. Postanowiłem jeszcze pojechać, popracować troszkę w Niemczech. No i popracowałem, trochę tych pieniędzy zarobiłem. I w drodze z Niemiec do Anglii, gdzieś tam miałem przesiadkę w Amsterdamie, w środku nocy, z pociągu na pociąg, musiałem 2-3 godziny w nocy czekać. I służby dworcowe miały taki zwyczaj, że między tam 2 a 4 w nocy wszystkich pasażerów wypraszały na zewnątrz, bo trzeba było posprzątać, narkomanów usunąć i tak dalej z tamtego miejsca. No cóż, ja poszedłem do parku, taki park piękny znajdował się, ławeczki, usiadłem sobie na tej ławce. Minęło jakieś 5 minut, przychodzi 3 chłopców, 2 czarnych, 1 biały i chcieli ode mnie narkotyki. No nie mam narkotyków, nie miałem narkotyków. No to dawaj co masz. Wszystkie pieniądze, które miałem, zabrali. Wzięli mój portfel. Jeden z nich przyłożył mi nóż do gardła i powiedział, nie podskakuj. I w tym momencie, w tej ciemnej nocy, ten zawsze odważny Daniel, który myślał, że sobie poradzi bez Pana Boga, którym się wydawało, że skoro ma pieniądze, to zdobył świat. Siedzi skruszony, stłamszony, zamieszany i nie wie, co się dzieje w jego życiu. I co teraz? Rzucili mój portfel. Nie zabrali paszportu, nie zabrali biletu. Zabrali wszystkie pieniądze. Były tam niemieckie marki, były tam funty angielskie, były tam guldeny holenderskie, były nawet polskie pieniądze. Nie wiem, po co im te polskie pieniądze wtedy. I jeszcze przed denominacją zwłaszcza, ale też zabrali. Dotarłem do Anglii, do miejscowości Dover. Był prom. Wsiadłem w kolejny pociąg, aby dojechać do Cambridge. I w tym momencie podchodzi do mnie konduktor. Sprawdza mój bilet, patrzy mi w oczy i mówi, coś ciebie trapi. Owszem, to powiedz, co ciebie trapi. I wiecie, usiadł przy mnie, usiadł obok mnie, zostawił już to sprawdzanie biletów dalej i słuchał, co ja mówiłem. I wiecie, kiedy ja skończyłem, on objął mnie ramieniem, przycisnął mnie i mówi, nie martw się, będzie dobrze. I uśmiechnął się. Będzie dobrze, nie martw się. Jesteś w bezpiecznym miejscu. Wiecie, to jego ramię czułem przez cały pobyt w Anglii. Znaleźli się ludzie, którzy chcieli zapłacić za mój pobyt tam, za moją szkołę tam, którzy mnie tam przyjęli. I ja poczułem, ja doznałem spotkania z tym człowiekiem, jakby Pan Bóg anioła posłał, który chciał mi powiedzieć, jeżeli ja czynię dzieło, to jest dobrze. A jeżeli ty chcesz dbać o swoje sprawy, to będzie źle. Ja mogę w taki oto sposób zadbać o ciebie, ale polegaj na mnie, ale przyjdź do mnie, ale zaufaj mi, uznaj, że ty nie jesteś samowystarczalny. I takich sytuacji więcej miałem w swoim życiu. Nie ma czasu, aby je opowiadać. Gdzie Bóg doprowadza nas do takiego punktu, gdzie mówimy, no tak, czarna ściana, nie wiem jak dalej iść, nie wiem gdzie, nie wiem co się dzieje, nie wiem co się stało, coś mnie spotkało, nie wiem co to jest, ale nie idzie dalej i wtedy przychodzi Bóg i przeprowadza i pokazuje. Patrzcie, on tutaj mówi, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Jeżeli On wzbudza umarłych, to cóż, że tam chcieli wywlec mnie ze świątyni i tam zasiekać mnie siekierami. To cóż takiego? Cóż takiego, że 40 ludzi związało się przysięgą, że chcą je zamordować? To nic takiego. Bo Bóg wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie w Nim też nadzieję. Pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. A więc tym drugim powodem, dla którego Bóg dopuszcza te rzeczy są, jest to, że chce sprowadzić nas do siebie, abyśmy polegali na Nim. Chce uczyć nas wiary i zaufania w Jego moc. I jest jeszcze trzeci powód. W liście do Filipian apostoł Paweł napisał takie słowa. List do Filipian, 1:12. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. Widzimy to? Mówi o rzeczach, które go spotkały. Dokładnie o tym samym, o czym mówił Piotr. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby spotkało was coś niezwykłego. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, dokładnie ten sam język, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Bóg dopuszcza ból i cierpienie w naszym życiu, aby krzewić Ewangelię, aby Ewangelia mogła rozkwitać, aby była głoszona, aby mogła docierać do najdalszych miejsc. I życie Pawła to jasno pokazuje. Gdzie list do Filipian? W jakim miejscu Paweł był, gdy napisał ten list? Wiecie, gdzie był? Był w więzieniu. Był w rzymskim więzieniu, ale to nie było takie typowe więzienie. On nie był w lochu, on znalazł się w rzymskim więzieniu dopiero pod koniec swojego życia, I tam napisał swój ostatni list swojego życia, to jest drugi list do Tymoteusza, gdzie napisał do niego: biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Powiedział też do niego: niebawem będę złożony w ofierze. On wiedział, że już wyrok zapadł, że Neron, który akurat rządził wtedy, to był 64 rok, wydał już wyrok na niego, że miał być ścięty i napisał jeszcze, zdążył ostatni list w swoim życiu napisać list, to jest drugi list do Tymoteusza. I kilka tygodni później był stracony, był ścięty. Wtedy był w lochu. Ale tutaj, kiedy pisał list do Efezjan, tak zwane listy więzienne, list do Efezjan, list do Filipian, list do Kolosan i list do Filemona, cztery listy więzienne napisał, będąc w więzieniu. Ale to więzienie polegało na tym, że on po prostu miał ograniczoną wolność. Był przykuty do żołnierza, a nawet nieraz kilku żołnierzy rzymskich. Oni po prostu wszędzie z nim chodzili. I o tym też jest mowa w Dziejach Apostolskich, w 28 rozdziale, 6 wierszu. 28 rozdział, 16 wiersz, przepraszam. A gdy przybyliśmy do Rzymu, Paweł, autor Dziejów Apostolskich powiada, a gdy przyszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. A nawet apostoł Paweł mógł wynająć mieszkanie. I Dzieje Apostolskie właśnie kończą się, mamy 28 rozdziałów, słowami, i pozostał przez całe 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało i bez przeszkód. Tak kończą się Dzieje Apostolskie, tym pierwszym rzymskim uwięzieniem apostoła Pawła. On był nawet na cesarskim dworze. Tam był przykuty do niego rzymski żołnierz, który go pilnował, więc w jakimś sensie było to dla niego więzienie. I w tej sytuacji, tam będąc w tym pierwszym uwięzieniu, napisał te 4 listy więzienne. Ale tak jak powiedziałem, ten drugi list do Tymoteusza napisał jakieś 12 lat później, kiedy po raz drugi tam już był wtedy w lochu i już wyrok na niego zapadł. I tu mówi tak, że chcę, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, to znaczy to więzienie, te więzy, tak jak powiada w 13 wierszu, posłużyło rozkrzewieniu Ewangelii. Myślę, że to jest trzeci i ważny powód, dla którego spotykają nas różne takie trudne sytuacje. Wiecie, my nie wybieramy tych trudnych miejsc, do których mamy pójść, chcielibyśmy pójść. I Paweł pewnie też nie wybierałby miejsc, gdzie czekali na niego jakieś opryszki, bandyci, gdzie tam z siekierą ktoś na niego czekał. My nie gonimy do tych miejsc, ale Pan Bóg często nas prowadzi do tych trudnych miejsc, bo jeżeli my nie pójdziemy tam, to nikt tam nie pójdzie, bo ktoś musi pójść do tych trudnych miejsc. Jeżeli my nie chcemy dobrowolnie, to czasami sytuacja nas do tego zmusza. I gdybyśmy studiowali życie Pawła, widzimy, że jakże często Paweł znalazł się w tych trudnych miejscach, w których nawet nie myślał, że ma tam właśnie pójść. A znalazł się tam i głosił Ewangelię. Myślę, że każdy z was ma takie świadectwo. Ja chcę powiedzieć też swoje świadectwo na ten temat. W 96 roku, 1996 roku, nie pamiętam, jaki to był dzień, wiem, że to była noc. Budzę się w nocy, straszny ból budzi mnie, jakiś torbiel, coś wisi przy moim gardle, jakiś torbiel wielkości piłki tenisowej. Strasznie boli i nie idzie spać. Ja to oczywiście zignorowałem, mówię, gdzie tam będę biegał po lekarzach, tak pewnie mi to przejdzie zaraz. Wiecie, i to przeszło mi. Nad ranem już mi to przeszło, nic nie było z tym związane. Za jakieś 3 miesiące dzieje się dokładnie to samo. Budzi mnie straszliwy ból, dokładnie taki sam torbiel, strasznie twardy, strasznie boli. No nie, tym razem to już pojechałem do lekarza, pojechałem do szpitala, zrobili badania. No, podejrzenie nowotworu. Nowotworu? Do szpitala poszedłem na 10 dni i tak leżę sobie w tym szpitalu. Prowadziłem wtedy seminarium biblijne w Warszawie. Tam studenci są, czekają. Rodzina czeka, dzieci i tak dalej. Dlaczego ja tu leżę? Po co ja tu leżę? Co ja tutaj robię? Czy rzeczywiście, Panie Boże, chcesz, żebym ja tutaj leżał i patrzył się w sufit? Mieliście takie chwile? Mieliście takie sytuacje? Leżycie i patrzycie w sufit i się zastanawiacie, dlaczego to się dzieje w waszym życiu? Ale ja miałem. I myślę, że każdy z nas przeżywał takie chwile. Lekarz, który mnie operował, chyba tak Pan Bóg sprawił, że był bardzo miły, młody lekarz i zobaczył w moje papiery i zobaczył, że jestem protestantem, że jestem duchownym protestanckim i podszedł i mówi, no podoba mi się u was to, że wy jesteście duchownymi, a macie, możecie mieć żony, możecie mieć dzieci, znacie życie codzienne wszystkich ludzi. Nie tak jak u nas, mówi. Oni nic nie wiedzą o naszym życiu. I taka nawiązała się taka miła rozmowa z tym lekarzem. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Ja tak wtedy leżałem sobie właśnie po raz kolejny i patrzyłem w ten sufit i mówię, dlaczego by czegoś dobrego nie zrobić dla Ewangelii? I któregoś dnia przyjechał na dyżur wieczorowy, gdzieś tam 11, 12 w nocy już była i mówię, pójdę do niego porozmawiać. Mówię, proszę, panie doktorze, mówię, mamy wspólne rzeczy robimy. Pan leczy ciało, ja leczę duszę. Zaczęliśmy rozmawiać. Mówię, widzę, że tak ludzie tutaj chodzą, nie mają co robić, oglądają telewizję, czytają książki jakieś dziwne i gazety i tak dalej. A czy nie byłoby dobrze tak, żeby przy każdym łóżku była Biblia? No tak, ale to będzie nas kosztować, my nie mamy pieniędzy na to. Mówię, niepotrzebne są pieniądze, te Biblie już są, tylko trzeba je przywieźć. Tak, dobrze, zgodził się. Następnego dnia chłopcy z seminarium przywieźli kilka wielkich kartonów Biblii. Mówię, panie doktorze, mam już te Biblię. Zwołał wszystkie pielęgniarki poroznosiły. Na całym oddziale chirurgii szczękowej na Lindleya wszyscy ludzie mieli Biblię przy swoim stoliku. I dlaczego tam byłem? Dlaczego tam poszedłem? Nie wiem, być może dlatego, żeby Biblię tym ludziom zanieść, żeby Słowo Boże, żeby Ewangelię tam krzewić, żeby powiedzieć temu lekarzowi o Słowie Bożym, o Jezusie Chrystusie. 4 lata temu znalazłem się po raz kolejny w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zawał serca to jest śmiertelna choroba, czy nie? To jest takie przeziębienie takie trochę większe, nie? Trochę, ty Andrzej wiesz, nie? I wiecie, przyjęli mnie tam, stwierdzili zawał serca. Pan? Ani nie otyły, ani nic. I jak to? No tak to. Po zabiegu wzięli mnie do sali i widzę na łóżku pod oknem leży człowiek. Patrzę na niego i tak twarz znana, ale trudno zagadać. No nic, podszedłem do niego, przywitałem się, przedstawiłem się. Przedstawiłem swoje nazwisko, on mówi, o, to chyba pan moim sąsiadem był. Sąsiadem, no, a gdzie pan mieszkał? To i tam. Aha, no to rzeczywiście byliśmy sąsiadami. 24 lata temu wyprowadziłem się z tamtego miejsca, tam gdzie on mieszkał. On trafił tam na ten oddział z powodu zawału serca, gdy dowiedział się, że ma białaczkę. Gdy dowiedział się, że ma białaczkę, tak się przeraził, że dostał ataku serca i znalazł się w tym miejscu. I następnego dnia przywieźli trzeciego pacjenta i położyli go między nami. Wiecie, i rano przyszedł ksiądz. I ksiądz pyta się, czy potrzebujemy jakiegoś sakramentu. A nikt z nas nie chciał, więc poszedł. Ale temu właśnie człowiekowi, którego przyprowadzili na trzeciego, przypomniało się coś i wybiegł za księdzem i biegł tam po korytarzu za nim, ale ksiądz już go tam albo nie usłyszał, albo go zignorował, nie wiem. W każdym bądź razie już się nie dogadał i wrócił taki zaniepokojony. A ja mówię do niego, wie pan co, pan może wyspowiadać się bezpośrednio do Pana Boga w niebie. Tak, a jak? I zacząłem głosić mu Ewangelię. Przez jakąś godzinę, półtorej rozmawialiśmy o Bogu. Ale ten mój sąsiad leżał, nic się nie odzywał, cały czas słuchał tego, co mówię. Minął kolejny dzień, tego pacjenta trzeciego zabrali do Warszawy na poważniejszą operację i znowu zostaliśmy sami. I on mówi tak, panie Danielu, wczoraj ja tak uważnie słuchałem, co pan mówił temu człowiekowi obok. I wie pan co, to wszystko właśnie jest tak i tak powinno być. I ja zawsze w coś takiego wierzyłem. I ja panu powiem coś, mówi. Tam, gdzie wy się spotykaliście na tej ulicy Porzeczkowej, tam, gdzie mieszkaliśmy w sąsiedztwie, braliście gitarę, czytaliście Biblię, śpiewaliście, my to słyszeliśmy. Wy zapraszaliście nas, mówi, ale nigdy nie miałem odwagi tam przyjść, mówi. Ale wiem, że to tak jest. Wiecie, ja użyłem tej rozmowy z nim do tego, aby mówić mu o pokoju w Jezusie Chrystusie, bo on był przerażony. Przerażony był tym faktem, że ma białaczkę, czyli kolejną śmiertelną chorobę. I pomodliliśmy się. Ja nie wiem, co... Czy on naprawdę do końca zaufał Jezusowi, czy nie, ale we wrześniu, to był wrzesień, wyszliśmy z tego szpitala, on poszedł na onkologię do Fordonu. Przypadkowo spotkałem w grudniu jego żonę. Gdzieś tam w jakimś sklepie stała i zapytałem się o jej męża, a ona mówi, mój mąż już odszedł w listopadzie. Zmarł. I potem tak myślałem, dlaczego ja tam trafiłem do tego miejsca? Dlaczego ja trafiłem do pokoju, gdzie był mój sąsiad? Do człowieka, który już kiedyś słyszał Ewangelię. Aby może jeszcze raz mógł usłyszeć tej Ewangelii. I to nic, że tam serce mi tam trochę się uszkodziło. Jeżeli ta rozmowa i ten mój pobyt, który tam był, jeżeli coś miałbym mógł pomóc, to cieszę się, że Ewangelia może być i w ten sposób głoszona. I czasami są takie sytuacje, nie wzbraniajmy się, ale Bóg często użyć chce nas i do takich właśnie celów, do takich sytuacji. A więc pamiętajmy, najmilsi nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego. Ogień, który pali ku doświadczeniu waszemu. Pamiętajmy, że Bóg dopuszcza te rzeczy, aby nas uzdrowić, po pierwsze. Po drugie, aby wzbudzić naszą wiarę, aby budować nasze zaufanie, abyśmy polegali na Bogu, to jest po drugie. I po trzecie, aby krzewić Ewangelię, głosić Ewangelię. Amen.